Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpień, abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawcie się jako źródła światła w świecie. Trzymajcie się mocno słowa życia, aby mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi, a także i wy cieszcie się i dzielcie radość ze mną. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Wielkie tłumy szły za Jezusem, on zwrócił się do nich i rzekł: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca, matki, żony, dzieci, braci, sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, ale nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy? Czy w 10 000 ludzi może stawić czoło temu, który z 20 000 nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, gdy nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.
Oto słowo Pańskie.
Przyjdź, Duchu Święty, i ośwież nasze serca i umysły. Daj nam poznać drogi swoje, Panie, i naucz nas chodzić swoimi ścieżkami. Prowadź nas w prawdzie według Twych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Usiądźmy i wsłuchajmy się w to słowo, które dzisiaj kieruje do nas Kościół. Jest bardzo ważne. My często biegamy i zabiegamy o różne rzeczy. Zabiegamy o wykształcenie, aby się dobrze nauczyć języka, aby mieć dobrą posadę, aby zyskać czyjąś przychylność, aby wszystkiemu podołać. Ale tutaj święty Paweł mówi: skoro byliście posłuszni zawsze, jest bardzo pierwszy warunek, posłuszeństwo, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Z bojaźnią i drżeniem. O co tu chodzi? Święci niczym nie różnili się od nas. Byli takimi samymi grzesznikami i słabymi. Tylko i oni najbardziej się bali jednego, że popełnią grzech ciężki. Bo mieli świadomość swojej słabości. Mieli świadomość, że są zdolni do grzechu. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie jest zdolny do grzechu, że grzechu nie popełni, to już jest pycha. Pokora, pierwsza rzecz, jeżeli żyjemy w prawdzie, to pokora mówi nam, że jestem zdolny do grzechu i ja się z tym zgadzam. Jest bardzo wielu ludzi uzależnionych, na przykład od narkotyków, od alkoholu. I w tym przypadku to są mężczyźni. I my, mężczyźni, mamy pewną pychę taką, że wiadomo, że jest ktoś uzależniony, ale on się do tego nie przyzna. Ktoś może pić nie wiadomo ile alkoholu i powie: ale ja nie jestem alkoholikiem. Nie jestem. może być uzależniony, ćpać codziennie, brać marihuanę czy jakieś inne świństwo i co? I będzie mówił, nie, ja nie jestem uzależniony. Ja to tylko tak próbuję. Ja jestem kimś, kto tak właśnie sobie lubi coś takiego zrobić. Bo my się, moi drodzy, nie przyznajemy do tej słabości i wydaje nam się, że potrafimy nie grzeszyć. I to jest największa porażka nasza. Jeżeli stwierdzę, że nie potrafię zgrzeszyć i zgrzeszę, to w tym momencie będę urożony, miał swoją ambicję i znienawidzę siebie, że jestem do niczego i będę żył w kłamstwie. A święty Paweł mówi wyraźnie, jesteś grzesznikiem i zabiegaj o swoje zbawienie z bojaźnią i drżeniem. I dalej. Albowiem to w Bóg w was jest sprawcą chcenia i działania wspólnie, zgodnie z Jego wolą. Moi drodzy, i tutaj rozróżnienie. My możemy działać według własnej woli, ale jeżeli chcemy coś czynić według woli Bożej, to On jest w nas sprawcą chcenia i działania. Czyli jeżeli chcesz być zbawiony, chcesz osiągnąć zbawienie, a to jest walka, to jest wielki trud, to musisz mieć świadomość, że to nie ty działasz, tylko Bóg w tobie działa. I On jest w tobie sprawcą chcenia i działania. I teraz bardzo ważna rzecz. Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań. Czyńcie wszystko bez szemrań. Co to jest szemranie? To jest, kochani, narzekanie. Izraelici mieli przejść pustynię. Mogli to zrobić w tydzień. Tak jakbyśmy mieli na przykład z Olszanki iść na pieszo do Częstochowy. Zajdziemy za tydzień. Czemu nie? Może nawet mniej. Mogli. A jak wiemy, szli ile? 40 lat. A dlaczego? Dlatego, że szemrali. Na końcu zawsze szło pokolenie Dana. Wiemy, że Jakub miał 12 synów. Tam był Izrael, Beniamin i tak Juda i tak dalej. No było tam, znaczy Izrael to był Jakub, no. Juda i ci wszyscy. I był taki Dan. I to pokolenie szło na końcu i ono szemrało. Cały czas narzekali i cały czas sprzeciwiali się Mojżeszowi. Mojżesz ich prowadził, a oni narzekali, źle im było. Chcieli wracać do Egiptu i cały czas narzekali. I co się okazało? Jak jest Księga Apokalipsy świętego Jana Apostoła, to jest napisane, są te pokolenia, jest wymienionych, że jest ich 12, ale nie ma wymienionego pokolenia Dana. Dlaczego? Moi drodzy, dlaczego Bóg prowadził ich przez pustynię przez 40 lat? Dlatego, że narzekali. W tym momencie Bóg wycofuje się z łaską. A dlaczego narzekali? Bo nie zgodzili się na pustynię w swoim życiu. Oni się na to nie zgodzili. Bo w niewoli było im dobrze, bo mieli co jeść, mieli mięso, mieli czosnek, mieli warzywa, owoce, wszystko mieli fajnie, mimo że ciężko pracowali. A tutaj pustynia, nie była wolność, ale nie było nic. No to ktoś może powiedzieć, no dobrze, no ale co to ma do rzeczy? Co są to do nas dzisiaj? Przecież nie idziemy przez żadną pustynię. Przecież nasze życie jest zupełnie inne. Co to ma, jak to się ma do naszego życia? Moi drodzy, musimy w naszym życiu zgodzić się na pustynię i nie szemrać. Co to znaczy? Masz swoje marzenia i pragnienia. Na przykład, żeby był wysoki standard życia. Żeby coś tam mieć. Żeby osiągnąć jakieś wykształcenie. Żeby żyć na pewnym poziomie. Żeby coś tam, nie? Spełnić jakieś marzenie, na przykład wyjechać sobie gdzieś za granicę czy coś. I nagle tego nie ma. I nagle pojawia się choroba, na przykład jakaś choroba dziecka. Pojawia się jakiś problem, który cię uziemia zupełnie. I teraz co? Albo się z tym zgodzisz i przyjmiesz to jako krzyż. I wtedy Pan Bóg, i wtedy zgodzisz się na tę pustynię i osiągniesz zbawienie. Albo będziesz narzekać, będziesz niezadowolony, niezadowolona. Będziesz narzekać na wszystko, na Pana Boga, na innych ludzi. Wszystkich będziesz potępiać, będziesz zawsze narzekać, narzekała. W tym momencie Pan Bóg nie dojdzie do twojego serca z łaską. Nie ma mowy. On czeka. On czeka, aż zgodzisz się w swoim życiu na pustynię. I dlatego święty Paweł mówi, czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań. abyście się stali bez zarzutu jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Kochani, nasz naród naprawdę jest zepsuty i przewrotny. Wczoraj dowiedziałem się, że zrobili taką reklamę Polski, która kosztowała 1,5 miliona złotych, która ma promować nasz kraj na arenie międzynarodowej. I ci autorzy tego pousuwali krzyże. Na przykład gdzieś tam była walka, ktoś tam miał krzyż na zbroi, usunięto. Na Giewoncie krzyż, usunięto krzyż z Giewontu, pousuwano krzyże. Więc widzimy, przewrotne, jeszcze tłumaczą się, kretyńsko się tłumaczą, że oczywiście, że prawo rynku rządzi się zupełnie innymi prawami niż jakaś tradycja, no bo Zakopiańczycy się oburzyli, jak można było zrobić Giewont bez krzyża, nie? Oczywiście mówią, że wszystko jest pięknie, wszystko jest dobrze, tylko my się na niczym nie znamy. To jest przewrotność, to jest diabelska przewrotność. I kpienie z nas, i wszyscy dalej będą kpić. A więc widzimy, jesteśmy w takim plemię, w takim pokoleniu, jeżeli będziemy przyjmować swój krzyż i nieść go będziemy z miłością, to będziemy się jawić jako źródła światła w świecie. Będziemy światłem świata. Dalej święty Paweł mówi, trzymajcie się mocno słowa życia, abym być mógł z was dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. Święty Paweł mówi, wy się macie trzymać słowa Bożego. Bo kiedy przyjdzie Jezus, ja tam będę i będę z was dumny. Tak. A więc widzimy, jest bardzo ważne. Słowo życia, ono nas prowadzi. I święty Paweł daje świadectwo o swojej wolności. Jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, to cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi. I wy się cieszycie. Czyli święty Paweł mówi, mogą mnie zabić. Ale cieszę się z tego, co widzę, bo osiągnąłem cel. I teraz jeszcze Ewangelia, tak jakby wyjaśnienie. Do tego Jezus mówi, wielkie tłumy idą za Jezusem i On mówi do nich bardzo dziwne słowa. Tak jakby przeczące temu, co On nauczał. Przecież Jezus uczył miłości, a mówi do nas, jeżeli ktoś idzie za mną, a nie ma w nienawiści ojca, matki, dzieci, sióstr, żony, braci, nadto siebie samego nie może być moim uczniem. To tak jakbyśmy powiedzieli, no zaraz, no kochaj bliźniego jak siebie samego, a tu Jezus mówi coś zupełnie innego. Kochani, tu nie chodzi o to. Tu nie chodzi o to, tylko tu chodzi o pewne schematy, które dziedziczymy. Schematy myślenia. Ja już to mówiłem. Nie wiem, czy tu, ale powtórzę, bo z tego, co wiem, słucha nas trochę osób przez internet i to nawet z zagranicy. Mogli tego nie słyszeć. O co tu chodzi? Ojciec posyła syna do seminarium i mówi mu tak. Pamiętaj, nie bądź ani za bardzo do przodu, ani za bardzo na końcu. Trzymaj się tak w środku. Swoje myśl, kuferka sobie pilnuj. Czyli nie bądź za bardzo do przodu ani do tyłu. Swoje myśl i tak wiedz swoje. I pilnuj swego, walcz o to, żeby mieć wszystko. Kochani, jeżeli ktoś ma taki schemat myślenia, bo jemu tak powiedział tata, i on się ustawi, to czy on będzie kapłanem Jezusa Chrystusa? Nie. On będzie najemnikiem. I zamiast ludziom przybliżać Jezusa, będzie ich odstraszał i może nawet dawał zgorszenie. Kochani, tu o to chodzi, żeby takich błędnych schematów się wyrzekać. Mama mówi, nie daj, mama mówi, nie przynoś wstydu, tata mówi, nie daj się, nie? No i można sobie żyć w ten sposób, nie? Mieć honor swój, a wcale nie żyć w prawdzie. Tutaj chodzi, kochani, o takie schematy, które dziedziczymy, które zapewniają nam wygodne i bezpieczne życie. Tak jak widzimy, może pamiętacie jeszcze czasy komunistyczne, że było bardzo wielu ludzi, którzy walczyli z Kościołem. Potem nagle zmieniła się opcja, bo obalono komunizm. Nagle stali się w pierwszych ławkach, gdzieś tam się znaleźli. Od razu się nawrócili. Jakoś dziwne, że akurat wtedy, kiedy upadł system. Później, kiedy znowu Kościół został, walka z Kościołem, w tym momencie stają po stronie tych liberałów. Są tacy ludzie, którzy zajmują postawę taką, żeby być zawsze na fali. Więc o to chodzi, żeby być przy Jezusie. A jeżeli będziesz przy Jezusie, to się nie bój. On będzie z tobą. I dalej. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bardzo ważna rzecz, kochani. Czy ty wiesz, co jest twoim krzyżem? Ci, którzy są chorzy, mają jakąś chorobę, to wiedzą. Jasna sprawa. No ale może być tak, że my nie wiemy, co jest moim krzyżem. No właśnie. Trzeba się modlić. Jest taka formacja w Kościele, nazywa się neokatechumenat. Jest pewien etap, że każdy nazywa swój krzyż, podchodzi do krzyża i oddaje, łączy ten swój krzyż z krzyżem Jezusa. Jeżeli ktoś nie potrafi powiedzieć, co jest jego krzyżem, to jeszcze musi 2 lata poczekać i za 2 lata, jak się dowie, to wtedy może przyjść. Pytanie, co jest moim krzyżem? Kochani, musi być krzyż. Nie ma takiej możliwości, żeby nie było krzyża. To może być krzyż codziennych obowiązków. To mogą być różne rzeczy, ale to jest i musisz wiedzieć, co masz brać. I dalej słyszymy tutaj kolejną rzecz, bardzo ważną. Jeżeli budujemy wieżę, musimy wiedzieć, czy mamy na wykończenie. Jeżeli król wyrusza na bitwę, też musi rozważyć, czy zdoła pokonać. A więc, moi drodzy, nasza wiara musi być rozumna. Musimy mierzyć siły na zamiary. I musimy wiedzieć, że Jezus z nami współdziała, ale to wszystko musi być przemyślane. Wiara i rozum współdziałają. Jan Paweł II powiedział, że tak jak ptak ma 2 skrzydła i leci tylko wtedy, kiedy ma 2 zdrowe skrzydła. Jeżeli jedno skrzydło mu utrącimy czy złamiemy, to ptak nie poleci. I tak powiedział, że wiara i rozum są jak 2 skrzydła, na których umysł ludzki wzbija się w poszukiwaniu prawdy. I to jest właśnie to, moi drodzy. Bardzo ważna rzecz. Musimy wiedzieć, co jest moim krzyżem. Jeżeli wiem, co jest moim krzyżem, to wtedy co? To mi nie wystarczy. Muszę się na niego zgodzić i muszę go zaakceptować. I moi drodzy, i teraz bardzo ważna rzecz. Ten mój krzyż jest narzędziem obrony przed złym duchem. I tu opowiem taką historię. Był pewien proboszcz, bardzo fajny chłop, taki dobry. No ale miał pewną słabość. Miał koty, miał chyba z 15 czy 20 kotów. Wszystko było, najważniejsze koty były tam. Był też ksiądz wikariusz, katecheta, który nie mógł wytrzymać i co roku się zmieniał, no bo z tymi kotami, koty były wszędzie, na jadalni, na stole, wszędzie koty, w kuchni chodziły, gdzieś tam, wiesz. Więc co roku był nowy katecheta. No i w końcu przyszedł taki jeden i myśli sobie, ja go wezmę sposobem. No i tak jakoś tak przemilał się tym kotom, jakoś tak nie po prostu... starał się jakoś tak wytrzymać to wszystko, no i w końcu po roku czasu ten proboszcz do niego mówi, jak to dobrze, ksiądz mi spadł z nieba. Ja sobie mogę po raz pierwszy od 20 lat wyjechać na urlop, no bo wiem, że ksiądz mi tych kotów nie zlikwiduje, nie, po prostu no, mogę sobie wyjechać. No dobrze, proboszcz wyjechał na urlop, został ten wikary, no i myśli, no to teraz trzeba będzie zrobić porządek z tymi kotami. Oczywiście proboszcz wyjechał, koty już nie miały wstępu do jadalni, gdziekolwiek, no ale wiadomo, że pchały się. To co on robił? Wziął taki krzyż, czarny krzyż, taki drewniany, złapał kota, postawił mu przed oczy i w łeb temu kocu, nie? I znowu. No to koty, jak już zobaczyły krzyż, no to uciekały, wiadomo, był porządek, nie? Wraca po jakimś czasie proboszcz, mówi, no... Bardzo dziękuję, bardzo fajny był urlop, no ale widzę, że te koty takie coś nieswoje takie, nie? Coś takie, jakieś takie dziwne są te koty, nie? No mówi, proszę, a ten wikary mówi, proszę księdza, ja się obawiam, że gorzej, że te koty są opętane. No jak to opętane? Moje koty święte takie tutaj, parafialne koty opętane. No tak, bo przecież skoro Pan Jezus wysłał złe duchy w świnie i te świnie poszły do wody, to dlaczego by nie miało w te koty, nie? Wejść złe duchy, nie? No. Niemożliwe. No to dobrze, to niech ksiądz im pokaże krzyż. Pokazał krzyż kot od razu, no ścianę się mało nie zabił. Tak jest. I tak sprawy z kotami się rozwiązały. To jest oczywiście anegdota. Dlaczego ją opowiedziałem? Kochani, dlatego, żebyśmy sobie zapamiętali jedną bardzo ważną rzecz. Że diabeł nas straszy krzyżem. I my się go boimy. Krzyż, masz tu koniec. I my robimy wszystko, żeby uniknąć, żeby po prostu nie było tego krzyża. A to ma być odwrotnie. Diabeł się boi krzyża. Jeżeli ty dźwigasz swój krzyż i wiesz, co nim jest, to zły cię nie ruszy. On nie ma nad tobą żadnej władzy, to on się boi krzyża. Jeżeli przyjmiesz swój krzyż z miłością, zgodzisz się na niego, to wtedy po prostu jesteś potężny przed Bogiem. I dlatego taką ważną rzeczą są te słowa, które powiedział do nas Jezus. Była kiedyś taka młoda dziewczyna, studiowała w Częstochowie na Uniwersytecie Polonijnym. Tam jest taki uniwersytet i była bardzo zdolna. Jeździła na zagranicę na takie stypendia, już miała pracę, wszystko zapewnione. No i wybrała się w góry, w Tatry z grupą studentów. I ześlizgnęła się, tak niefortunnie się poślizgnęła, że uderzyła w kręgosłup i znalazła się na wózku inwalidzkim. Wyobraźmy sobie plany, kariera, wszystko, nie, nagle wszystko się zmienia. I co? No wiadomo, bezsens, myśli samobójcze, dramat wielki. Do jakiego momentu? Kiedy przyszedł moment, że zgodziła się na to, powiedziała: Panie Jezu, ja ten krzyż przyjmuję. Wstąpiła w nią zupełnie nowa radość. Inna. Jest osobą bardzo spokojną. Ludzie do niej przychodzą rozmawiać na temat wielu rzeczy. Jest osobą naprawdę bardzo dobrą i jest szczęśliwa, dlatego że ona ten krzyż przyjęła, ona się na to zgodziła. I teraz pytanie do ciebie na dzisiaj. Czy ty wiesz, co jest twoim krzyżem? A jeżeli wiesz, czy ty się na niego zgadzasz? Czy ty powiedziałeś: Panie Jezu, ja się zgadzam na mój krzyż. Ja go przyjmuję. I idę z tobą. I kiedy to zrobisz, wtedy Jezus wejdzie z mocą w twoje życie i to życie zmieni. I o to w tym wszystkim chodzi. Panie Boże, dziękujemy Ci za to słowo dzisiejsze. Niech ono nas zmienia, niech ono działa w nas z mocą. Napełnij nas miłością i łaską. Maryjo, nasza Matko, Tobie się zawierzamy. Prowadź nas do Jezusa. Amen.